Rozdział 5, wiersz 14. Cały czas jesteśmy w księdze dzień.
Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet.
Czyli mamy dalszą historię w tych pierwszych rozdziałach, że nie skończyło się na 5000, tylko tych ludzi przybywało coraz więcej, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Także widzimy, że pierwszy zbór bardzo mocno się rozwija. W rozdziale 4, wierszu 33, może proszę, żeby to też ktoś przeczytał. Rozdział 4, wierszu
33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich.
No właśnie. Nieustannie składali świadectwo. Ten pierwszy okres funkcjonowania zboru się wiązał właśnie z nieustannym składaniem świadectwa. I to jest dla mnie bardzo taki mocny argument też na to, że dzisiaj ja czy my, jak my jesteśmy, powinniśmy to świadectwo nieustannie składać, bo oni to robili i widać tego owoc. A 5 rozdział 13 wiersz, czyli poprzedni, bo 14 żeśmy czytali, a 13 wiersz przeczytajmy, 5 rozdział i 13 wiersz.
Z postronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu.
No właśnie chciałem też zwrócić na to uwagę, że w tym pierwszym zborze nie było ludzi postronnych. Co to znaczy? No nie było takich ludzi przygodnych. Ale czytamy tak, że z postronnych nikt się do nich nie ośmielał przyłączyć, chociaż ludzie mieli ich w wielkim poważaniu. A potem zaraz w następnym wierszu czytamy, przybywało też coraz więcej wierzących, czyli wierzących, czyli ludzi, których Duch Święty przekonał, którzy pokutowali i poszli tą drogą. To jest coś, co też mnie zawsze tak bardzo frapuje. W pierwszym zborze nie było ludzi postronnych. Ale jeszcze no to wyjaśnię, dlatego że są pewne rzeczy, które nam pokazują, że diabeł też tam działał, też tam przeszkadzał. Jeszcze 6 rozdział i wiersz 7 bym chciał, żeby ktoś przeczytał.
A słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.
Tak, na to też chciałem właśnie zwrócić uwagę. Mamy, że słowo Boże rosło, czyli było zwiastowane, było w coraz szerszym tu zasięgu, jeszcze o tym będę mówił. Poczet uczniów się pomnażał i tam jest też takie zdanie. Także znaczna ilość kapłanów przyjmowała wiarę. To zdanie też jest bardzo istotne, bo kiedy potem czytamy całą Księgę Dziejów Apostolskich, to możemy zobaczyć na pewne konsekwencje tego, że kapłani, mimo że przyjmowali wiarę, to ich zrozumienie nie do końca zostało przekształcone. Tak więc to, co powiedziałem teraz, to się odnosi do praktyk pierwszego zboru. Tak mniej więcej, to jest właśnie tych pierwszych 5 czy 6 rozdziałów, które pokazują nam funkcjonowanie, takie dynamiczne tu funkcjonowanie tego pierwszego zboru, ogromny przyrost, jeśli chodzi o członków. Jeszcze o tym potem troszkę powiem, już wspominałem, ale jeszcze do tego później wrócę. Do tego wszystkiego, co się działo i też do tego, że nie było ludzi postronnych. Ale kiedy ten zbór zaczął się rozwijać, on już miał, no nie wiem, 5 tysięcy, no więcej, może 6 tysięcy, może nawet 7. No my w Polsce właściwie to nie mamy takich ewangelicznych zborów, które były tak duże. Z jednej strony no należy bardzo żałować, ale z drugiej strony trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg działał w Jego Boży sposób, tak jak On tego chce, dlatego że to nie jest naszą rzeczą tutaj no wyznaczać sobie jakieś takie horyzonty ilościowe. I teraz przejdźmy do trzeciego punktu. Pierwsze problemy zewnętrzne. Bo to, co powiedziałem, to jest wszystko coś, co może w nas wywoływać zachwyt, zazdrość. Mam nadzieję, że nikt nie jest na to obojętny. Ale to, że tak się dobrze działo, że tak dobrze ta praca się rozwijała, to nie znaczy, że nie było tam problemu. Tak bym się nie chciał specjalnie odnosić do dzisiejszych czasów, ale nam się tak wydaje, że te problemy, które są, czy zewnętrzne, czy wewnętrzne, to są tylko w Polsce, tylko u nas, a wszędzie indziej jest lepiej, czy było lepiej. Problemy zawsze były, diabeł zawsze przeszkadzał, stara natura zawsze się odzywała, dlatego w społecznościach zawsze było trzeba się z tym rozprawić. I teraz spójrzmy na punkt trzeci, który macie tam też u siebie zapisane, i spójrzmy najpierw na pierwsze problemy zewnętrzne, które się pojawiły. Problemy zewnętrzne, czyli problemy z zewnątrz, które próbowały oddziaływać na zbór. Czwarty rozdział. Czwarty rozdział, tutaj w zasadzie mamy całą historię od 1 do 22 wiersza. No nie będziemy tego ze względu na czas czytać. Ja może przeczytam trzy pierwsze wiersze, żeby to skrócić. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, czytam od pierwszego wiersza. A gdy oni mówili do ludzi, to było w świątyni, przystąpili do nich kapłani i dowódcy straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie Jezusa. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Na reakcję przeciwników nie było trzeba długo czekać. Reakcja przeciwników była szybka. W rozdziale 5, wierszu 17-18, ja to przeczytam, znowu mamy historię. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. A więc widzimy, że po krótkim czasie zaczęła się reakcja, zaczęła się taka kontra, i coś, co możemy tu zobaczyć, zauważmy, to nie była kontra Rzymia, to nie była kontra okupantów, dlatego że wtedy Jerozolima i w ogóle cała Judea była pod panowaniem rzymskim, czy niewoli rzymskiej, jakkolwiek byśmy to nie określili, ale to nie Rzymianie rozpoczęli jakieś prześladowanie zboru, ale to faryzeusze. To faryzeusze, to ci uczeni w piśmie, ta żydowska elita religijna przede wszystkim, ona sprzeciwiła się temu, że ci ludzie mówią o Jezusie. Oni sobie tak myśleli, znacie tą historię, że kiedy skażą Pana Jezusa na śmierć, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, to im się wydawało, że się wszystko skończy, że ci zwolennicy Pana Jezusa się rozpieszczą. No okazało się, że zupełnie coś innego, że krótko po zmartwychwstaniu apostołowie zaczęli głosić zmartwychwstanie, zaczęli głosić to w takiej mocy, że ludzie zaczęli do nich przychodzić, tak jak żeśmy mówili, kilka tysięcy ludzi już było w tym zborze i oni, tak jakśmy czytali, napełnieni zazdrością, oni nie mogli tego znieść. Czyli to było to zewnętrzne prześladowanie przez przywódców religijnych, nawet nie przez przywódców rzymskich, tylko religijnych. Nie będę tego czytał, bo oni zostali, tak jak wspomniałem, dwukrotnie tu uwięzieni, w cudowny sposób zostali z tego tu wyrwani, ale to była ta pierwsza kontra. I w tej pierwszej kontrze chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na czwarty rozdział. Czwarty rozdział od 23 wiersza, w zasadzie do 31, a może nawet to przeczytajmy, dlatego że to jest bardzo też ważny fragment odnośnie, fragment z życia tamtego zboru. Może bym prosił następną osobę o przeczytanie. Czwarty rozdział od 23 do 31 wiersza.
Natomiast gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco zawołali: Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, które ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą.
Właśnie tu jest reakcja na pierwsze problemy zewnętrzne. Jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, jak pierwszy zbór zareagował na te pierwsze zewnętrzne prześladowania natury religijnej. 23 wiersz. Gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko. A więc zbór się dowiedział, cały zbór, ja sobie tego nawet tu nie umiem w pełni wyobrazić, kilka tu tysięcy ludzi, i teraz ci apostołowie Piotr i Jan im mówią, jak wyglądała ich rozmowa z arcykapłanami, z tymi starszymi, co im zagrozili, czego im zabronili i tak dalej. I cały zbór to słyszał. I co zbór zrobił? Zbór nie wpadł w panikę, ale wiersz 24, ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Bardzo ważny moment właśnie z życia pierwszego zboru. Jaka była reakcja na pierwsze zewnętrzne problemy i uciski? Wspólna modlitwa. Jednogłośnie wołali do Boga. Siostra nam przeczytała treść całej tej modlitwy. Chciałem zwrócić uwagę na 29 werset. O co oni tak naprawdę w tej modlitwie prosili? 29 werset. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Spójrzmy, że celem tej modlitwy, takim głównym celem było to, Panie, pomóż nam mimo przeciwności, abyśmy dalej głosili Twoje słowo. Dla mnie jest to niesamowite wyzwanie, bo kiedy przychodzi jakiś nacisk z zewnątrz, kiedy to przeniesiemy 2000 lat później, czyli dzisiaj, prawda? Jak my reagujemy jako zbór, jako społeczność, kiedy przychodzi jakiś zewnętrzny ucisk, zewnętrzny zakaz, zewnętrzne jakieś prześladowanie. Oni się modlili głównie o co? O to dozwól sługom Twoim, abyśmy głosili z całą odwagą Twoje słowo. To było w ich myślach, to było w ich sercach. Przekazywaj to słowo. Oni mieli świadomość potrzeby przekazywania słowa. Nie zachowania tego słowa dla siebie, ale przekazywania go dalej. Tak więc to były te problemy zewnętrzne, te pierwsze problemy zewnętrzne, prześladowanie natury religijnej ze strony swoich, że tak się w cudzysłowie tu wyrażę. Swoi, Żydzi, nie Rzymianie, ale Żydzi jako pierwsi ich prześladowali. Ale sobie dali z tym radę. Natomiast spójrzmy teraz na następną sprawę, na pierwsze problemy wewnętrzne. Ja myślę, że podobnie tu myślicie jak ja, że bardzo często jest nam łatwiej walczyć z wrogiem zewnętrznym niż z problemami wewnętrznymi. Bo z zewnątrz jest to nam dosyć łatwo zdefiniować, określić, postawić pewną przegrodę. Natomiast jeżeli to są problemy wewnętrzne, to jest znacznie trudniej. I teraz spójrzmy na chwilkę z powrotem właśnie w kwestii tych problemów wewnętrznych do tej wspólnoty dóbr, o której już wspominałem. Gdyby ktoś przeczytał, bardzo proszę, 4 rozdział, 32 werset i potem od 34 do 37, bez 33, bo to żeśmy już czytali. 4 rozdział, 32 werset i potem 34 do 37.
A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadali, ale wszystko mieli wspólne. I od 34, tak?
Tak.
Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali je, sprzedając je, przynosili pieniądze zyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzebne. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów.
Dziękuję. Czyli to jest to, co żeśmy mówili na początku, ta wspólnota dóbr. Tak czytamy, że oni wzajemnie dbali o siebie, prawda, że wszystko mieli wspólne, że nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, że apostołowie zajmowali się tą dystrybucją tych dóbr. To jest 35 werset. Kładli u nóg apostołów i wydzielali każdemu, ile komu było potrzeba. I nie wiem, czy potraficie sobie to wyobrazić, ale to nie było proste. Tutaj brat mówił, że jest już, zapomniałem, 65 lat tu wierzący, ale już bardzo długo, nie? Czy ktoś z was jest dłużej tu wierzący jak 40 lat? Oprócz brata mam pytanie. Jeden brat jest, czy jeszcze ktoś? Jeden, czyli będę mówił coś, czego większość z was nie zna. Był taki moment, w 82 roku, w 81 roku, w grudniu był wprowadzony stan wojenny, pewnie żeście to słyszeli i powiedzmy po 81 roku, 82 do powiedzmy 86-87, no w naszym kraju ciężko było cokolwiek kupić, były duże trudności materialne z kupowaniem rzeczy i wtedy ludzie wierzący, ewangeliczni, powiedzmy z różnych kościołów, przede wszystkim z Niemiec, ale i z Holandii, z Anglii, przysyłali sporo rzeczy tu do Polski, dóbr materialnych, przede wszystkim tu jedzenia, no żeby pomóc tym ludziom, tym wierzącym ludziom w Polsce, no żeby zaspokoić ich potrzeby. Ja o tym jeszcze też będę potem wspominał. To była taka bardzo, bardzo dobra akcja. Ja brałem troszeczkę w tym udział jako wolontariusz, w tym jak oni przywozili, powiedzmy, ciężarówkami, no te rzeczy. Potem żeśmy to rozdzielali tu na poszczególne zbory. W zborach już potem byli ludzie, którzy się zajmowali podziałem dla poszczególnych członków zboru. Nie chciałbym tu tak dużo o tym mówić. Chciałbym mówić o tym w sensie tu pozytywnym teraz. To naprawdę była duża praca, bo to było trzeba jakoś w miarę sprawiedliwie tu rozdzielić, żeby nikt nie miał pretensji, prawda? W szczególności już potem, kiedy się schodziło na poziom zboru, prawda? No bo wiadomo, że w zborze są ludzie, którzy mają różne potrzeby albo też mają przekonanie o różnych potrzebach większych i mniejszych. I wiem, że to było całkiem trudne wtedy. Całkiem trudne, dlatego kiedy czytam, kładli u stóp apostołów i wydzielali każdemu, ile komu było potrzeba, ja im współczuję, dlatego że sam brałem w tym udział, no wtedy jeszcze jako młody człowiek i wiem, że choćby człowiek nie wiem jak dobrze zrobił, to i tak zawsze były tu pretensje. Zawsze było się, zawsze ta za mało dostała, ta za dużo, kosmos. No ale to powiedzmy tak mi się tylko przypomniało i tak o tym mówię. Czyli w tym pierwszym zborze było coś takiego, że oni sprzedawali te majątności, mieli te pieniądze, kupowali środki, czy żywność, czy tam coś innego i próbowali to tak rozdzielać, żeby nikomu nic tu nie brakowało, żeby wszystko pasowało. I było to naprawdę trudne zadanie. W wierszu 36 i 7 czytamy o takim jednym bardzo pozytywnym przykładzie. Józef nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada, syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą tu posiadał, przyniósł pieniądze, złożył u nóg apostołów. To jest jakby taki klasyczny przykład człowieka, który postanowił całkowicie oddać się Bożej służbie, sprzedał wszystkie swoje posiadłości, pewnie ziemię, to co tam miał, przyniósł to apostołom, no i potem był dosyć ważnym sługą, o którym też jeszcze będę dzisiaj wspominał. Ale potem w rozdziale 5, od 1 do 11 wiersza, nie będziemy tego czytać, bardzo smutna historia. To jest historia o Ananiaszu i Safirze. I to był pierwszy taki wielki problem wewnętrzny, który był w pierwszym zborze w Jerozolimie. Dlatego, że było takie małżeństwo, ja myślę, że znacie tą historię, ale w dwóch zdaniach, czy trzech zdaniach ją jakoś jeszcze scharakteryzuje, którzy no widocznie mieli całkiem sporo mienia i oni postanowili też to mienie sprzedać, ale teraz był taki problem, jak jeżeli oddamy wszystko na ten zbór, to nam nic tu nie zostanie. W związku z tym oni przekazali tylko część na zbór, a część sobie zostawili. I do tego momentu to było jeszcze wszystko dobre. Bo tak jak czytamy w kontekście tej historii, tak im tu powiedział Piotr, nikt wam nie kazał wszystkiego oddawać. Mogliście część oddać, a część sobie tu zachować, jak to się u nas mówi, no u was się też tak pewnie mówi, zostajcie na czarną tu godzinę, jakby coś, żebym jednak coś miał, prawda, żebym jakoś tam o siebie zadbał. I oni to mogli zrobić. To jest tak gdzieś fajnie na czwartym wierszu, tak mówi im Piotr. Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniądzmi do woli? Czyli Piotr mu powiedział, ty nie musiałeś nam wcale wszystkiego przynosić. Wystarczyłoby, chciałeś przynieść tyle, to dobra, przynieś tyle. Ale co było złego? On się umówił z żoną, że on powie, że to jest wszystko, cośmy mieli. To jest cały nasz majątek, który my przekazujemy. A więc to było podstawowym ich błędem, że oni się umówili i okłamali Piotra i Jana i innych apostołów, a tak naprawdę to nie okłamali Piotra i Jana. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Tam jest napisane tak bardzo mocno. Bogu skłamałeś. Nie wiem czemu, ale jakoś tak staram się podkreślić tą historię, dlatego że ona jest bardzo ważna. Nie wolno kłamać w życiu. Nie można posługiwać się kłamstwem w życiu, bo to jest grzechem. To jest strasznym grzechem, który w tym momencie, w tej sytuacji, w Jerozolimie, w zborze przyniósł tak bardzo opłakane skutki, bo oni zginęli. To też oczywiście nie jest tu dzisiaj mój temat, więc muszę się pilnować, żeby więcej o tym już tu nie powiedzieć. Ale zobaczmy, to był ten wewnętrzny problem, który powstał. To był ogromny problem. Oczywiście ktoś by mógł się zastanawiać, czy kara była współgrała z przestępstwem, no i tak dalej, ale to nie o tym chcę mówić. W 11 wierszu na zakończenie tej historii czytamy tak. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A więc to był ten problem, który naprawdę był bardzo mocny, bardzo znamienny i który wstrząsnął całym zborem. Wielki strach ogarnął cały zbór. Więc widocznie Pan Bóg uznał, że tak to musi wyglądać, żeby wstrząsnąć tymi ludźmi, żeby ta społeczność zdrowo się rozwijała. To nie są przyjemne rzeczy, ale chcę o tym mówić dlatego, że to było w pierwszym zborze. W tym pierwszym zborze, w którym było tyle cudów, tyle znaków, to wszystko tam było. My tak patrzymy zazdrośnie na tamten zbór. Ale zobaczmy, tam też było kłamstwo, tam też było matactwo, tam takie rzeczy też miały miejsce. Pan Bóg się z tym rozprawił. Czyli to był pierwszy taki bardzo, bardzo wielki wewnętrzny problem, ale to nie był jedyny problem. Chcielibyśmy spojrzeć dalej. Spójrzmy teraz na rozdział 6. Przeczytajmy wiersz pierwszy. Gdyby mogła następna osoba przeczytać, to bardzo proszę. 6 rozdział, 1 werset.
A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy.
Tak, dziękuję. No właśnie. To jest drugi problem, który był w tamtym zborze. To był taki duży rozdźwięk. W tym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom. Znaczy, w Biblii tu warszawskiej jest takie ciekawe słowo szemranie, bo to się teraz tak mało tu używa tego słowa, ale tam zaczęły być kłótnie, zaczęły być pretensje. Czym się różnili heleniści od Żydów? jeśli chodzi o helenistów, to też byli Żydzi, ale to Żydzi, którzy nie pochodzili z Judei, ale którzy już się urodzili poza granicami Judei, no na przykład w Azji Mniejszej, czy w Grecji, czy w północnej Afryce. Oni się wywodzili z Żydów, ale no ponieważ te migracje tu ludności na przestrzeni, powiedzmy, poprzednich 300, no może 450 lat były dość duże, to ci Żydzi się rozproszyli i mieszkali też w innych już miejscowościach. Przede wszystkim tutaj jest mowa o Grecji, bo się mówi o nich heleniści, ale tu nie tylko. Czyli to byli ludzie, którzy na co dzień mieszkali w innym kraju, w innej kulturze. To byli ludzie, którzy się zbierali, owszem, w synagogach, a raz za jakiś czas przyjeżdżali do Jerozolimy na, powiedzmy, no, określone święta, no żeby się tam razem cieszyć. I w tym pierwszym zborze właśnie byli i Żydzi, i heleniści, czyli ci, którzy się nie urodzili w Judei. No i jak to mogło być? Wiecie, jak ja to czytam zawsze, to zawsze miałem no, takie przekonanie, jeżeli tam były takie cuda, jeżeli tam takie rzeczy się działy, jeżeli Ananiasz i Safira za ich grzech zostali w tak straszny sposób ukarani, to jakżeż ci ludzie mogli jeszcze szemrać? A ci heleniści przeciwko Żydom, że te wdowy dostały więcej, a te dostały mniej, te były pierwsze w kolejce, a te były drugie i tak dalej. Rozdźwięki były również w pierwszym zborze i to z powodów takich, ja bym powiedział w tym momencie, nie duchowych, ale takich praktycznych. To jest tak, jakbyście poszli do stołówki tam na dół, bo tam macie tą stołówkę i jest was 30 paru, a byłoby tylko 20 miejsc, nie? No i wtedy no, byłby problem, no kto ma iść pierwszy? Ta pierwsza, 20, to kto? Starsi, młodsi, kobiety, no mężczyźni, no wiecie, to potem jest problem i zaczynają się takie kwasy i tam też tak było, nie? Że najpierw były te wdowy od Żydów, a dopiero potem te z tych tu helenistów, no i im się dostały gorsze. Kawałki. Człowiek ma taką mentalność. I w pierwszym zborze też były takie rzeczy. I oni się też z powodu tego kłócili i było to szemranie. Ale dziękuję Panu Bogu za to, że zostało to rozwiązane. Gdybyśmy przeczytali, może przeczytajmy to, bo to jest też ważne, to co, jak funkcjonował pierwszy zbór, od 2 do 6 wiersza. Mógłbym prosić tu następną osobę, żeby to przeczytała.
Wówczas 12 zwołało rzeszę uczniów i powiedziało: nie byłoby pożądane, gdybyśmy porzucili słowo Boga, aby usługiwać przy stołach. Znajdźcie sobie natomiast, bracia, 7 cenionych mężczyzn, pełnych ducha i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę. Do którego wersetu?
Do siódmego. Do szóstego.
A my poświęciliśmy się modlitwie i posłudze słowa. I spodobało się to słowo całej rzeszy i wybrali Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i nałożyli na nich ręce.
Dziękuję. Kiedy powstał ten problem, ten rozdźwięk właśnie z tą obsługą tych wdów o różnym tu pochodzeniu, to wtedy w wierszu 12 żeśmy czytali, że apostołowie otrzymali takie, ja bym to nazwał, światło od Pana Boga. Otrzymali takie poznanie, że oni nie muszą się wszystkim zajmować. Że oni nie muszą robić wszystko od A do Z, ale że w związku z tym, że zbór jest coraz większy, to należy porozdzielać troszeczkę te funkcje. I tutaj czytamy właśnie po raz pierwszy o rozdzieleniu takiej funkcji stricte duchowej od takiej funkcji troszeczkę administracyjnej. Wiersz drugi mówi tak, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Czyli tutaj to nie jest przeciwstawienie, ale to jest pokazanie, że w zborze są służby natury stricte duchowej, czyli zwiastowanie słowa, ale są też takie natury bardziej administracyjnej, czy organizacyjnej, jak usługiwanie przy stołach. Ich już tam było kilka tysięcy, ja nie wiem ile. I oni wtedy zauważyli, że jednak nie, to ten nasz pierwszy zapał, to co żeśmy chcieli zrobić, to To jest ponad nasze siły. My nie potrafimy tego wszystkiego łączyć. W związku z tym w trzecim wierszu żeśmy czytali, że zaproponowali zgromadzeniu, żeby wybrali spośród siebie ludzi do tych takich funkcji administracyjnych. Ale to, co jest ciekawe w tym trzecim wierszu, że ci ludzie, którzy by mieli być przy tych stołach, nie, to mieli być ludzie, którzy się cieszyli zaufaniem, mieli być pełni Ducha Świętego i mądrości. A więc to nie była tylko kwestia jakiejś zdolności organizacyjnej. Gdybyśmy określili, że pełna tu mądrość to jest zdolność organizacyjna, ale oni mieli się cieszyć zaufaniem, a także być ludźmi o właściwym statusie duchowym. I tutaj w tych wierszach żeśmy czytali o tym, że no dokonali pewnego wyboru. Dlatego, że apostołowie no powiedzieli tak: upatrzcie tedy bracia spośród siebie mężów. Ja to tak rozumiem, to jest moje zrozumienie, że może im i podpowiedzieli, ale ci ludzie wybrali tych mężów. Oni wybrali tych konkretnych siedmiu mężów, że oni się mieli tym zajmować, że oni mieli usługiwać przy stołach, a to był wiersz czwarty, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I tutaj po raz pierwszy mamy zasygnalizowane, że w pierwszym zborze nastąpiło też takie troszkę ukierunkowanie na różne służby. Tego nie było tu na początku, bo na początku oni te pieniądze wszystkie składali u stóp apostołów, żeśmy to czytali, ale potem już jak zbór się rozwijał, jak powstawały te różne tu problemy, to zaczęły być wydzielane te służby administracyjne, że tak się wyrażę, bardziej administracyjne i organizacyjne. I myślę, że to też jest warte tego wspomnienia. Ten wybór, który był na pewno no bardzo dobry, dlatego że odnośnie tych siedmiu braci tam czytamy, że oni mieli te wszystkie przymioty, o których była mowa. Natomiast jak czytamy dalej, ósmy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, to możemy zauważyć, że niektórzy z nich jak gdyby przeszli z tych funkcji administracyjnych do służb duchowych. Kiedy popatrzymy na Szczepana, on miał służyć przy stołach, a potem czytamy, że a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludów, niektórzy z synagog zwanych libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków, a również z Cylicji, Azji, wystąpili i rozprawiali ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. A więc on był najpierw wyznaczony do tych prac administracyjno-organizacyjnych, ale Pan Bóg powołał go do służby ewangelizacyjnej i apologetycznej. Tak przynajmniej czytamy. I musimy mieć tą świadomość, że również w pierwszym zborze, nawet jeżeli oni kogoś już wyznaczyli do jakiejś służby, to nie znaczy, że on tą służbę miał pełnić przez całe życie. Ale w trakcie się okazało, że został powołany do innych służb. Ja myślę, że to też jest ważne, żebyśmy patrząc współcześnie na służby, które mamy w różnych zborach, że one też mogą się zmieniać i że ludzie mogą otrzymywać jakby nowe zadania czy nowe powołania. Zresztą podobnie jest i z Filipem, o którym czytamy w dalszych tu rozdziałach, że Filip ewangelista, czyli już nawet nie diakon, ale ewangelista. Ja bym proponował teraz 10 minut przerwy, bo tak pewnie, żeście się już mną zmęczyli, więc żeby odpocząć, gdzie, no nie wiem, jak uważacie,
albo jeszcze może za jakieś 15 minut dłuższą przerwę na kawę. Ja akurat uważam.
Znaczy, ja bym temu wolał 5 minut, bo ja bym chciał skończyć jakby tą część, nie? I potem byłaby taka dłuższa przerwa i potem przejdziemy do tych. Można, tak?
Jasne.
Dobra, czyli 5 minut, powstańmy, żeby się troszeczkę...
Jestem do zgody.
Jo też, jak tak mówicie.
10 minut.
Tak? Tak. Czyli powiedzmy...